to co, powoli będziemy zaczynać. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu i zaczynamy od modlitw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się stolico mądrości. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Listopadowy wieczór dzisiaj, już prawie połowa listopada. Pojutrze Dzień Papieski, Dzień Jana Pawła II, który obchodzimy już po jego śmierci, zatem z nim, ale po drugiej stronie życia. Tak patrząc na Państwa, myślę sobie, że gdyby tu każdy z Państwa stanął i popatrzył na tę grupę, na tę wspólnotę, to widok jest prawdziwie budujący. Jeszcze tytułem pewnego wprowadzenia chciałbym powiedzieć, że 3 dni temu w samo Święto Niepodległości, 11 listopada, pożegnaliśmy na cmentarzu w Tyńcu ojca Augustyna Jankowskiego, wielkiego znawcę, miłośnika Pisma Świętego, jednego z najwybitniejszych polskich biblistów i teologów. O jego sylwetce, o jego życiu mógłbym w gruncie rzeczy mówić przez całą tę konferencję, dlatego że tak się złożyło, że znam to życie dość dobrze z wieloma szczegółami. Rzecz jasna to będzie niemożliwe, więc tylko kilka takich szczegółów, żeby Państwo zajmując się Pismem Świętym, czytając je i rozważając, mieli również rozeznanie o tych, którzy mają w tym zakresie szczególny udział i szczególne zasługi. Ojciec Jankowski urodził się jako Bogdan Jankowski dość dawno, bo w roku 1916, zatem kiedy umierał, miał lat 89, w rodzinie polskich zesłańców urodził się aż za Uralem. To już chyba ostatnie pokolenie tych, którzy mogliby mieć takie właśnie pochodzenie. Ze swojego dzieciństwa wiele razy przypominał życie tam. Tam zaledwie przeżył 6 lat swojego życia, ale widocznie bardzo mu to utkwiło w pamięci. Wspominał tam i Chińczyków, i Mongołów, i rozmaitych innych ludzi zsyłanych przez Rosjan jeszcze za cara. Następnie ze swoimi rodzicami po rewolucji bolszewickiej wrócił do Polski. Przypominał zwłaszcza w swoim życiu taki epizod, jak to przekroczywszy granicę radziecko-polską w Stołpcach, kiedy ojciec przeprowadził go na drugą już polską stronę, wtedy mały Bogdan wykrzyknął: jeszcze Polska nie zginęła. A ponieważ obok stali ciągle bolszewicy, to prawie że go tam zwinęli i chcieli dość surowo skarcić. To było jedno z jego wspomnień, takich właśnie z samego początku życia. Ojciec tutaj w Polsce był wojskowym, mieszkał w Toruniu, młody Bogdan, bo takie było jego imię. Wychował się w Toruniu kończył szkołę, znał Toruń, ukochał Toruń, a następnie wojna, tuż przed wojną, ten czas rzucił go do Warszawy, wojnę spędził w Warszawie i tuż po wojnie wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem. Był księdzem archidiecezji warszawskiej, dlatego i nam również jest dość bliski. Tak było przez 7 lat jego kapłańskiego życia. Następnie po tych 7 latach poprosił księdza kardynała Wyszyńskiego o zgodę na wstąpienie do zakonu benedyktynów i w 1955 roku wstąpił do benedyktynów w Tyńcu i od tamtej pory pozostawał właśnie w zakonie benedyktynów. Tam miał rozmaite funkcje. Między innymi w latach 80. był opatem tego czcigodnego opactwa tynieckiego. Wielce zasłużony dla badań biblijnych i dla refleksji nad Pismem Świętym, bo nauczał w seminarium duchownym w Warszawie, uczył też na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbył studia w Rzymie w latach 46-48. W tym samym okresie w którym był w Rzymie również Karol Wojtyła, przyjaźnił się z Karolem Wojtyłą, następnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a na pogrzebie arcybiskup Dziwisz, który wygłosił homilię, przypomniał o epizod z ostatniej podróży, z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, kiedy to, tuż przed wyjazdem na lotnisko, Ojciec Święty poprosił, zdając sobie sprawę z tego, że to jest pożegnalna wizyta w Polsce, jego ostatni pobyt w Polsce, poprosił, żeby go w drodze na lotnisko zawieziono do opactwa tynieckiego, gdzie pod Krakowem, gdzie bardzo często przebywał, odprawiając rekolekcje, udając się na takie skupienie, szukając modlitwy. Więc w drodze na lotnisko samochody wiozące Ojca Świętego i cały jego orszak udały się do opactwa, a kiedy papież stanął tam na dziedzińcu tego opactwa, to jego pierwsze słowa były: a gdzie jest ojciec Jankowski? Otóż ojciec Jankowski tam bardzo się zasłużył. Jeżeli chodzi o badania biblijne, wykładał jeszcze na Papieskiej Akademii Teologicznej i to prawie do końca swojego życia, bardzo lubił wykładać. Natomiast jego największym dziełem życiowym jest Biblia Tysiąclecia, którą znamy zapewne wszyscy, dlatego że jest to Pismo Święte w języku polskim, które zostało wydane w 1965 roku, czyli 40 lat temu, dla uczczenia tysiąclecia Chrztu Polski. Jest to Pismo Święte wydane z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego i właśnie benedyktynów tynieckich, którym przewodził wtedy w tych badaniach i w tym tłumaczeniu ojciec Augustyn Jankowski, bo takie imię Augustyn przyjął w życiu zakonnym. Ile razy Państwo słyszą czytania biblijne, czytania z Pisma Świętego w Kościele, to są według tego właśnie przekładu. Kiedy kupujemy Biblię Tysiąclecia, to jest właśnie ten przekład. Jest autorem około 200 publikacji, ponad 20 książek, w tym artykułów rozmaitych, konferencji. Chętnie posługiwał rekolekcjami, dniami skupienia, więc życie jego było bardzo, bardzo pracowite. Zmarł w niedzielę 6 listopada rano w szpitalu w Krakowie, ciało przewiezione do Tyńca i właśnie w ostatni piątek po południu odbył się jego pogrzeb. Rozpoczął się ten pogrzeb o godzinie 3 po południu, w godzinie miłosierdzia, kiedy się kończył, kiedy ciało było składane do grobu, to było już ciemno, około godziny 18. Msza święta bardzo uroczysta, bardzo podniosła według tego rytu benedyktyńskiego. I biorąc udział w tym pogrzebie, tak myślałem sobie, jakie są przedziwne te ludzkie losy, że człowiek rodzi się gdzieś tam za Uralem. Jako dziecko przeżywa tyle lat, prawie 90 lat i pochowany został nad Samiuteńką Wisłą właśnie w tym opactwie tynieckim. Być może kiedyś Państwo będą w Krakowie, czy przejazdem do Zakopanego, czy przejazdem w ogóle w góry, przy jakichś wakacjach, albo przy jakiejś innej okazji, to na pewno warto do Tyńca pojechać, zobaczyć to czcigodne opactwo. I oczywiście wtedy trzeba też udać się na cmentarz i tam pośród grobów benedyktynów, tuż przy opactwie, jest także grób ojca Augustyna Jankowskiego. W tym dniu był taki szczególny symbol, tak przychodziło mi do głowy. Otóż kilka lat temu przygotowywałem księgę pamiątkową dla ojca Augustyna Jankowskiego i dał mi swój życiorys napisany przez niego samego, napisany na maszynie, bo już nie posługiwał się komputerem, przez niego własnoręcznie podpisany i czytałem ten życiorys, rozmaite wątki, rozmaite jego opowiadania, bardzo ciekawe, bardzo takie dające wiele do myślenia. I jedna rzecz uderzyła mi szczególnie. Napisał w tym życiorysie, że do klasztoru benedyktynów w Tyńcu przyjechał 7 listopada 1955 roku, a zmarł 6 listopada 2005 roku. Zatem w klasztorze benedyktynów był równe 50 lat. Co do jednego dnia. był całe pół wieku. I kiedy ta trumna z jego ciałem była niesiona tam z góry, z klasztoru, na dół, na cmentarz, tą samą drogą, którą pół wieku wcześniej szedł do tego klasztoru, próbowałem sobie wtedy wyobrazić tego jeszcze wtedy młodego człowieka i księdza, który tam gdzieś wywędrowawszy zza Uralu przez Toruń i Warszawę wchodził po tych kamieniach, a pół wieku później jego ciało było znoszone na dół i właśnie tam pogrzebane w Tymcu. Ogromne dokonania, człowiek wielkiego ducha, wielkiego formatu. Człowiek, który bardzo zasłużony jest dla polskiej biblistyki. My mamy w Polsce, Państwo wiedzą o tym, takie Stowarzyszenie Biblistów Polskich. W tej chwili należy do niego około 220 osób. I ojciec Augustyn Jankowski był nestorem polskich biblistów, był najstarszy w naszym gronie. Odszedł więc, żegnaliśmy go z prawdziwym żalem, ale jednocześnie patrząc na benedyktynów, jak oni to przeżywali, no patrzyliśmy, że traktowali to odejście jako naturalny składnik życia, jako przejście na tę drugą stronę. To wszystko było w ubiegłym tygodniu. Ten pogrzeb zszedł trochę na dalszy plan z powodu święta niepodległości, z powodu rozmaitych uwikłań politycznych, także z innych zapewne powodów. Mało było na ten temat informacji. Nie zawsze jest tak, że potrafimy cenić tych, którzy są świadkami i twórcami historii na naszych oczach i dlatego te kilka minut poświęciłem temu wyjątkowemu człowiekowi, żeby uświadomić Państwu, że ktoś tak właśnie znaczący i ważny w tych dniach odszedł. Ojciec Augustyn Jankowski. Być może są nawet tacy wśród Państwa, muszą to być już osoby starsze, które pamiętają go jeszcze z czasów warszawskich. Było bowiem tak, że i do Tyńca pojechało kilka osób tutaj ze środowiska warszawskiego, które pamiętały go jeszcze jako rekolekcjonistę, jako ojca duchownego, przewodnika duchowego z początku lat 50., a więc sprzed ponad 50 lat tutaj w naszym stołecznym mieście. Tak więc Ural, Toruń, Warszawa, Tyniec wyznaczyły szlak i życia, i śmierci ojca Augustyna Jankowskiego. My miesiąc temu rozpoczęliśmy cykl tegoroczny, którego temat brzmi Bohaterowie wiary Nowego Testamentu. I w naszej refleksji zatrzymaliśmy się nad Maryją, jako pierwszą wśród wielkich bohaterów wiary Nowego Testamentu, wśród tych, którzy kładli podwaliny, fundamenty pod tę wiarę, którą i my jesteśmy wszczepieni. Starałem się Państwu miesiąc temu powiedzieć i podkreślić, że chcemy przedstawić Maryję od takiej ludzkiej strony, od człowieczej strony. Chcemy zobaczyć coś, co w jej osobie, w jej życiu było bardzo solidarne z naszym życiem i z naszym losem. Oczywiście, że patrzymy na nią przez pryzmat wiary, modlimy się do niej, wyznajemy ją, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że była w pełni człowiekiem, kobietą, córką biblijnego Izraela. I dlatego próbujemy zastanowić się nad fenomenem, nad heroizmem jej wiary. Zwróciliśmy uwagę miesiąc temu na same początki jej powołania, na to, jak bardzo głęboko jest wszczepiona w dzieje narodu Bożego wybrania. Zwróciliśmy także uwagę na okoliczności, które przesądziły o zwiastowaniu oraz o tym, że stała się Matką Syna Bożego. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać i że Państwo uchwycili ten moment, że to, co my traktujemy, postrzegamy i słusznie jako wielki przywilej, jako wielkie wyróżnienie Maryi, to dla niej samej było źródłem cierpienia, niepewności, rozterek, obaw, trudności, a nawet nieprzyjaźni i wrogości. I zwróciliśmy na to uwagę, że zwiastowanie i fakt, że jako młoda dziewczyna, jako panna, która zaledwie została zaręczona z Józefem, stała się matką, było dla niej powodem do wielkich niewygód, które i z dzisiejszej perspektywy też bardzo dobrze rozumiemy. Że te niewygody były bardzo duże, to zaznaczyliśmy na końcu, świadczy także Ewangelia świętego Mateusza oraz przykład świętego Józefa. W Ewangelii świętego Mateusza, która została napisana z perspektywy męskiej, inaczej niż Ewangelia świętego Łukasza, do której za chwilę wrócimy, otóż w Ewangelii Mateusza czytamy o tym wydarzeniu, o tym zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny, tak jak to przeżywał, jak to stało się udziałem Józefa. Oczywiście ta perspektywa jest zupełnie odmienna. Właściwie znając przecież te układy pomiędzy ludźmi, te relacje, które do dnia dzisiejszego istnieją, możemy się domyślać i zaznaczyliśmy miesiąc temu, na czym polegał problem. Ewangelista wyjaśnia to tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Zatem ewangelista zna wydarzenia, ale proszę pamiętajmy, że ewangelista przedstawia to wszystko już z perspektywy po śmierci i zmartwychwstania. Ewangelia świętego Mateusza została napisana mniej więcej 25-30 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Zatem ewangeliście łatwiej jest opisywać to, co ma na myśli, to, co się wydarzyło, bo zna już sens, zna już ostateczne przeznaczenie Jezusa, wie, kim Jezus był. A my tutaj, odtwarzając niejako te wydarzenia, musimy się postawić w sytuacji i Józefa, i innych ludzi, którzy mieszkali wtedy w Nazarecie i zaczynamy czuć, że ten heroizm wiary Maryi natrafił tutaj na mur trudności, które także z dzisiejszej perspektywy są nie do pokonania. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał ją potajemnie opuścić. Ile sto razy wspominaliśmy, że kiedy słyszymy te słowa, to zadajemy sobie pytanie, a cóż to za sprawiedliwość, kiedy mąż chce opuścić czy oddalić potajemnie swoją żonę. Gotowi jesteśmy albo oskarżać Józefa, albo też mówić, że ewangelista tutaj przykłada do niego kategorie, których my byśmy nie przyłożyli. A jednak ewangelista ma rację. Opisuje coś, co rzeczywiście wymaga naszego zastanowienia i uznania. Wspominaliśmy o tym, teraz tylko krótko, że jesteśmy w świecie starożytnym, w świecie semickim, w świecie żydowskim i podobnie jak dzisiaj w tym świecie semickim, a przejawy tego mamy wciąż w świecie arabskim, otóż mężczyzna musi uznać swoje dziecko, musi je przyjąć, musi stwierdzić publicznie, że to jest jego dziecko, żeby wszystko było w porządku. Zwracaliśmy na to uwagę, znamy ten motyw i tutaj domyślamy się, że Maryja stanęła wobec ogromnych trudności. Dlatego, że no, przecież w tym na pewno była jakaś codzienna rozmowa, zwyczajna rozmowa Maryi z Józefem i Maryja oto przekazała swojemu przyszłemu mężowi i w pewnym sensie już mężowi, bo to ten okres między zaręczynami a wyjściem za mąż, przekazała wiadomość, że spodziewa się dziecka i opowiedziała to, co przeżyła. Jak on to przyjął? Otóż najprawdopodobniej nie uznał tego jej tłumaczenia, nie przyjął tego i w związku z tym zamierzał odejść. Zamierzał odejść po to, by oszczędzić jej życie, bo gdyby odniósł się do niej wedle tych zasad i praw, jakie panowały wtedy w żydowskim społeczeństwie, to musiałby powiedzieć publicznie, że dziecko, które poczęła, nie jest jego, a to spowodowałoby niechybnie skazanie Maryi nawet na śmierć. I wiemy, że sam Pan Bóg rozwiązał tę sytuację. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański zjawił mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie lękaj się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Tutaj kluczowe są te słowa, nie lękaj się. Otóż o kogo lękał się Józef? Przede wszystkim o siebie. Nawet nie dlatego, że był egoistą, był człowiekiem sprawiedliwym, czy nie dlatego, że chciał w czymkolwiek skrzywdzić Maryję, ale nie dowierzał, nie mógł przyjąć, że ta nowość Bożego działania jest tak wielka, że mamy do czynienia z dziewiczym poczęciem. I dopiero wprowadzony w tę tajemnicę dziewiczego macierzyństwa Maryi, wprowadzony przez Boga samego, przyjmuje ten dar, a także przyjmuje ją i przyjmuje dziecko, które ma przyjść na świat. Co czuła Maryja wtedy? To pewnie byłoby dobre zadanie dla psychologa, dla badacza człowieczego wnętrza, dla badaczy duszy i wnętrza kobiety, bo przecież musiały ją targać najrozmaitsze uczucia, ale jedno nie ulega wątpliwości, że to, co z wiarą przyjęła, traktowała jako dar Boży. I właśnie w kontekście tych wydarzeń, w kontekście tego wszystkiego, trzeba nam także zwrócić uwagę na późniejsze wydarzenia, które mają związek z tym bardzo wczesnym okresem powołania Najświętszej Maryi Panny. Chcemy bowiem zobaczyć jej wiarę. Na czym ta wiara polegała? Wiara pojmowana jako zawierzenie Panu Bogu. Widzimy, że ten początek był centralny, był kluczowy, był pod pewnymi względami najważniejszy. Że raz jeszcze to powtórzmy, że to powołanie było dla niej źródłem wielkiego utrapienia. Ale kiedy już Józef przyjął ją do siebie, kiedy oboje zeszli się, zamieszkali razem, to wtedy wydarzenia potoczyły się szybko, ale jednocześnie nie według takich zwyczajnych kanonów. Bo, proszę Państwa, musimy tutaj dotknąć sprawy, która, jak wszystkie tego rodzaju rzeczy, jest dość subtelna, dość delikatna. Otóż Józef dowiedział się i przyjął Maryję w jakiś czas po zwiastowaniu. Czy było to kilka dni, czy kilka tygodni, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ale z całą pewnością, kiedy przyjął ją już do siebie, kiedy oboje związali się małżeństwem według tych zwyczajnych i zwyczajowych sposobów zawierania małżeństwa, to od zwiastowania upłynął jakiś czas. 9 miesięcy później urodził się Jezus. Dobrze wiemy, że a w starożytności istniało to tak samo jak dzisiaj, łatwo było wyliczyć, że Jezus urodził się wcześniej niż można by się spodziewać. Proszę zwrócić uwagę, dotykamy tutaj rzeczy niesłychanie subtelnej. Tej mianowicie, że zwiastowanie nie przestało być dla Maryi. Nawet wtedy, kiedy już byli małżeństwem, nie przestało być źródłem pewnych trudności. Ona niejako musiała się samym tym swoim faktem macierzyństwa tłumaczyć, nawet jeżeli nikt ją wręcz nie pytał. Otóż dziecko, które przyszło na świat, Jezus, który przyszedł na świat jako domniemany syn Józefa i tak zostało. To jest jeden z najtrudniejszych aspektów, przed którymi stajemy w Ewangeliach i przed którym i którego unikamy jak możemy, bo rozważania są dość trudne, nie dlatego, żebyśmy mieli kłopoty ze zrozumieniem, tylko dlatego, że rozumiemy aż nadto dobrze. Otóż Ewangelie kilkakrotnie nawiązują do tego wątku, kiedy to mieszkańcy Nazaretu, wspomnimy o tym jeszcze, będą mówić, czyż nie jest to syn Maryi, czyż nie jest to syn Józefa, czyż go nie znamy, czy jego rodzina tutaj nie mieszka wśród nas. Otóż Maryja i Józef, zdecydowawszy się na to macierzyństwo i na takie ojcostwo, zdecydowawszy się na wejście w Boży plan zbawienia, rzeczywiście poświęcili Panu Bogu bardzo wiele i coś, co wywołało stale niewygodę i co wywoływało zawsze taki swoisty uśmiech. Otóż to, zwracając uwagę na ten fakt, musimy zatem bardzo mocno to podkreślić, że dziewicze macierzyństwo Maryi było przez całe jej życie, aż do śmierci Jezusa, aż do zmartwychwstania, taką najbardziej intymną stroną jej życia, z którą musiała się przed Bogiem i przed ludźmi stale zmagać. Pan Bóg ją wybrał, to prawda. Powołał ją do czegoś niezwykłego, to prawda. Ale tu nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Myślę, że jeżeli zastanawiamy się głębiej, jeżeli snujemy taką historię wirtualną, a więc możliwą, to możemy, a nawet musimy to pytanie postawić. Mianowicie ktoś bardzo dociekliwy mógłby zapytać tak. To skoro to dziewicze macierzyństwo Maryi, które doszło do skutku w okresie, zanim jeszcze zeszła się ze swoim mężem, skoro wywołało u niej taki dyskomfort, skoro wywołało podejrzenia, skoro wywołało trudności nawet ze strony samego Józefa, to czy Pan Bóg nie mógł zaczekać? Czy nie mogło być tak, że Maryja dostąpiła zwiastowania już po ślubie i po zejściu się z Józefem? Otóż, czy wtedy nie byłoby jej i Józefowi łatwiej? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym pytaniem. Czasami jest tak, że rzeczy najprostsze, najtrudniej przychodzą nam do głowy, a to, co dotyczy początków naszej wiary, nie zawsze staje się przedmiotem aż takiego roztrząsania, jak to, na które decydujemy się dzisiaj. Myślę, że tego rodzaju pytania nigdy do tej pory nawet nie słyszeliśmy. Być może nie przychodziło nam do głowy. Powtórzmy raz jeszcze. Czy żeby nie wywoływać tych wszystkich wątpliwości, Bóg nie mógł jeszcze zaczekać ze zwiastowaniem tak, aby Jezus został poczęty w owym małżeństwie? I tu odpowiedź, skoro się postawiło pytanie, trzeba próbować jej udzielić i racjonalna, rozsądna odpowiedź brzmi nie. Nie z dwóch powodów. Z jednego powodu czysto obyczajowego i powodu społecznego. Tego mianowicie, że zejście się męża i żony w świecie semickim, żydowskim, arabskim po dzień dzisiejszy, czyli ten moment ślubu, oznaczał jednocześnie ich połączenie. Oznaczał jednocześnie konsumpcję, tak to nazwijmy dzisiejszym językiem, ich małżeństwa. Musiałby Pan Bóg wprowadzić ich oboje w swój Boży plan odpowiednio wcześniej, żeby wiązawszy się małżeństwem, postanowili żyć w dziewictwie. Coś takiego w tamtych czasach, w tamtym świecie wydaje się być zupełnie niemożliwe. Druga sprawa to są względy czysto zewnętrzne. Gdybyśmy nawet założyli, że mocą jakiejś tajemniczej Bożej pedagogii Józef i Maryja zostali wprowadzeni w Boży plan zbawienia wcześniej, następnie zawierają małżeństwo i postanawiają żyć w absolutnej czystości od samego początku, to przecież urodzone w tym małżeństwie dziecko, czyli Jezus, byłoby i tak postrzegane tym mocniej i tym pewniej jako syn obojga i to syn fizyczny. Zatem Bóg wybrał tutaj jakby mimo wszystko mniejszy kłopot. Oczywiście snujemy rozważania, co by było gdyby, ale wszystko po to, żebyśmy zrozumieli, że cała ta wzniosła sytuacja ma swoje głęboko ludzkie podłoże. I w tym głęboko ludzkim podłożu sytuacja Maryi była niesłychanie trudna. Trzeba było całego życia, żeby zmagała się z tym, przyjęła to, żeby to macierzyństwo, które od samego początku było dla niej źródłem cierpienia, żeby później jeszcze w krzyżu dopełniło tego cierpienia, o czym mamy zamiar jeszcze dzisiaj powiedzieć. Kiedy już spodziewała się dziecka, narodzin swojego dziecka, okazało się, że znów przełamała schemat. Pisze o tym ewangelista święty Łukasz. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. O Elżbiecie wiemy, że była żoną Zachariasza, była już posunięta w latach i że w tym czasie, pół roku wcześniej, też stała się matką, ale stała się matką w sposób zupełnie naturalny. Maryja, jej krewna, młoda dziewczyna, która stała się matką w sposób nadnaturalny, postanawia ją odwiedzić. Kiedy czytamy ten tekst w Polsce, to pytania nam jeszcze specjalnie do głowy nie przychodzą. Ale prowadząc pielgrzymki do Ziemi Świętej, nie było jeszcze ani jednej grupy, w której uczestnicy nie zadaliby następującego pytania. Zazwyczaj jest tak, że albo jesteśmy wcześniej w Nazarecie, potem w Kanie Galilejskiej, w Galilei, następnie w Jerozolimie i przy sposobności Jerozolimy jedziemy do Ein Karem, czyli miejsca narodzenia Jana Chrzciciela i miejsca nawiedzenia Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Bywa czasami inaczej. Najpierw jesteśmy w Jerozolimie, zwiedzamy Ein Karem, a potem jedziemy do Galilei, do Nazaretu, do innych miejsc. I albo w Ein Karem, albo w Nazarecie ktoś podchodzi, jeżeli sam do tego nie dojdę, i powiada tak, proszę księdza, a jak to jest możliwe, żeby Maryja, która spodziewa się dziecka od 3 miesięcy, prawie 3 miesięcy, żeby odbyła tak długą podróż. Otóż ta podróż była rzeczywiście długa, bo z Nazaretu do Jerozolimy jest około 140 kilometrów. Jak na czasy starożytne to dość daleko. I tu znów warto wiedzieć, że starożytna Palestyna wyglądała 2000 lat temu zupełnie inaczej niż nasze tereny w owym czasie. Na terenie Palestyny 2000 lat temu była rozbudowana sieć dróg, były rozbudowane szlaki komunikacyjne, rozbudowany transport, istniały hotele. Tak jak istnieją one dzisiaj, to jest wymysł blisko wschodni. Na drogach były oznaczenia wyznaczające, tak zwane kamienie milowe, wyznaczające mile. Jedna mila to była około 1600 metrów. I co te 1600 metrów był kamień milowy. Mniej więcej co 15, 20, 25 kilometrów był hotel, był zajazd. I to nie jeden, tylko mnóstwo takich właśnie zajazdów. Tam zatrzymywano się na odpoczynek. Tam był dział dla mężczyzn, dział dla kobiet. Nie tylko kobiety podróżowały same w takich specjalnych karawanach pod osłoną, pod ochroną. Moglibyśmy powiedzieć niesłychanie czujne, pilnowane. Rzecz jasna, za to trzeba było płacić. Ale nawet rodzice wysyłali dzieci. Przypomną sobie Państwo przykład małego Saula Tarsu, Szabła, który został przez swoich rodziców jako chłopak młody wysłany z Tarsu na terenie Azji Mniejszej aż do Jerozolimy, by pobierać naukę u stóp Gamaliela. Więc nie tylko kobiety, ale także dzieci odbywały takie podróże, bo to wszystko było odpowiednio zabezpieczone. Ten system bardzo dobrze funkcjonował. Nam czasami wydaje się, że w starożytności ludzie byli jakimiś ludźmi prymitywnymi. Absolutnie nie. Kiedy patrzymy choćby na ślady archeologiczne tego życia sprzed 2000 lat i więcej, to możemy podziwiać ich pomysłowość, przemyślność, możemy zadziwiać się nad organizacją życia społecznego. Więc od tej strony patrząc, podróż Maryi nie jest niczym niemożliwym. Przeciwnie, takie podróże się odbywały. Otóż jeżeli mąż chciał wysłać swoją żonę do rodziny, jeżeli chciano wysłać córkę, czy syna, czy kogokolwiek, to powierzano specjalnym ludziom, którzy troszczyli się, przeprowadzali, troszczyli się o jedzenie, troszczyli się o zdrowie, byli po drodze lekarze, cały rozwinięty system, za to opłacano coś w rodzaju naszego dzisiejszego ubezpieczenia, płacono albo na wstępie, płacono na końcu. Zachowały się nawet takie archeologiczne dowody tego rodzaju podróży. Z tym więc problemu nie ma. Bo, co więcej, ponieważ nie można było podróżować w szabat, to podróże z Galilei do Jerozolimy albo z Jerozolimy do Galilei rozpoczynano w pierwszy dzień po szabacie, czyli w odpowiednik naszej niedzieli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te 140 km i mniej więcej co 20-25 km takie przystanki, to 5-6 dni w zupełności wystarczało, żeby spokojnie sobie dojść. Oczywiście były też podróże szybsze, podróże powozami, albo zwłaszcza mężczyźni podróżowali na koniach, albo na wielbłądach. Wtedy podróż odbywała się szybciej, a były też podróże zupełnie ekspresowe. Jeżeli ktoś opłacił, zwłaszcza mężczyzna, to zaopatrywano go w konia. Ten koń biegł te 15 km, tam zmieniano na następnego konia i za 6 godzin mógł spokojnie sobie zrobić 100 km. Więc były to bardzo szybkie podróże. Proszę sobie wyobrazić, żeby dać pojęcie o takich podróżach, że w czasach starożytnych podróż z Konstantynopola, ze Stambułu do Rzymu i lądowa i morska, jeżeli była bardzo szybka, to trwała tydzień z Konstantynopola do Rzymu. A cóż dopiero z Galilei do Jerozolimy. Więc od tej strony to świadectwo Ewangelii jest jak najbardziej wiarygodne. Co nas zastanawia jednak? Zastanawia to ta niezwykła bliskość obydwu kobiet, z których jedna jest bardzo młoda, druga już jest posunięta w latach i jedna spotyka się z drugą. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. W tym spotkaniu dwóch kobiet, z których obie i każda w inny sposób zostały doświadczone mocą Bożej łaski, Elżbieta uznaje wyjątkowość Maryi. Pan Bóg daje jej pierwszej poznać, że z Maryją dokonało się coś przedziwnego. Pamiętajmy, że Elżbieta to matka Jana Chrzciciela, patrona Adwentu, patrona oczekiwania na Jezusa. Zatem, jak bardzo dawno już podkreślała to tradycja wczesnochrześcijańska, spotykają się nie tylko dwie kobiety, czyli Elżbieta i Maryja. Spotykają się również dwaj poczęci w jej łonie jednej i drugiej, Jezus i Jan Chrzciciel, czy dokładnie Jan Chrzciciel i Jezus. Oczywiście jest to spotkanie czysto symboliczne, ale wymowne, bo dokonuje się jeszcze przed narodzinami. Spotykają się więc jak gdyby dwie ekonomie zbawcze, dwa etapy zbawienia. Ten Starego Testamentu, którego znakiem jest Jan Chrzciciel, i ten, który zapoczątkowuje Testament Nowy, mianowicie Jezus. Więc jest to wydarzenie tyleż rzeczywiste, co i symboliczne zarazem. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią Ci się słowa powiedziane Ci od Pana. Otóż przeczytałem ten fragment po to, żebyśmy uświadomili sobie, że pierwsza pochwała wiary Maryi wychodzi od Elżbiety. Elżbieta jest pierwszą, która dostrzegła tę niezłomność Maryi, niezwykłość jej położenia, niezwykłość jej sytuacji i niezwykłość jej wiary. Trzeba było zapewne być kobietą, i to bardzo doświadczoną, która przez całe życie czekała na to, żeby być matką, żeby docenić nowość tego, co się wydarzyło. Więc Elżbieta zostaje tutaj wprowadzona, jeżeli tak można powiedzieć, w życie Maryi i zarazem w tę radykalną nowość, która stała się początkiem Nowego Testamentu. I w tym miejscu następuje słynny hymn, który nosi nazwę Magnificat. Znamy ten hymn doskonale, bo go śpiewamy w perskiej wersji przy rozmaitych okazjach. Natomiast ja go przeczytam tylko po to, żeby Państwo zdali sobie sprawę z jednego. Z tego mianowicie, że ten hymn stanowi w gruncie rzeczy zestawienie rozmaitych wypowiedzi, słów, cytatów, zdań ze Starego Testamentu. Otóż mamy tutaj nic innego, jak właśnie modlitwę ułożoną z innych modlitw. Posłuchajmy. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. A swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie rozciągnął nad tymi, którzy się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Gdybyśmy chcieli zastanowić się, dokonać takiej analizy literackiej tego hymnu, to zobaczylibyśmy, że każde słowo, każde jego zdanie ma swój odpowiednik w Starym Testamencie. Maryja w spotkaniu z Elżbietą, wielbiąc Pana Boga, układa jak gdyby bukiecik złożony z kwiatków, a każdy kwiatek pochodzi z innego ogródka, a to z psalmu, a to z pieśni Anny w Księdze Samuela, a to z innego psalmu, a to z tradycji mądrościowej, a to z innego nurtu tradycji modlitewnej, a to z pięcioksięgu. W starożytności nazywano takie bukieciki florilegium. To jest łacińska nazwa, która znaczy po polsku bukiecik. Otóż był taki zwyczaj w tej odległej starożytności, w której żyła Maryja, że ludzie mieli w pamięci bardzo wiele biblijnych modlitw. Że przyswajano sobie na pamięć rozmaite fragmenty Pisma Świętego. I z tych różnych fragmentów, do których się bardzo przywiązywano i które znano na pamięć, układano nową całość. Ten zwyczaj istniał i w późniejszych czasach również. On istniał również w naszych czasach. Wspominałem kiedyś Państwu raz i drugi, że tak na Piśmie Świętym wychowywał się Mickiewicz, tak wychowywał się Słowacki, tak wychowywał się Sienkiewicz, tak wychowywał się kardynał Stefan Wyszyński. Otóż w dzieciństwie czy w młodości uczono się na pamięć pewnych wersetów, a później w potrzebnej chwili zestawiano je ze sobą, komentowano i tak dalej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, ponieważ pokazuje, że już na tym etapie swojego życia, jako młoda dziewczyna i matka, Maryja była bardzo głęboko wszczepiona w tradycję swojego narodu. Tu już nie tylko chodzi o zwyczajny patriotyzm, ale o życie pobożnością, wiarą biblijnego Izraela. Ona rzeczywiście stanowiła jakiś owoc tej wiary, która rozwijała się od Abrahama, przez Mojżesza, przez następne pokolenia, aż do jej czasów. Otóż w niej i w ludziach, którzy tak jak ona, jako pierwsi uwierzyli w Jezusa, ta wiara znajduje swoje spełnienie. A dlaczego znajduje swoje spełnienie? Bo ona jest tą wiarą napełniona. Przyjęła Boże plany, przyjęła Bożą propozycję, stała się matką Zbawiciela, ponieważ te różne nadzieje mesjańskie, oczekiwania mesjańskie, ta cała modlitwa biblijnego Izraela w niej żyła. Kto z Państwa był w Jerozolimie czy w Ziemi Świętej, to zapewne zetknął się z takim spostrzeżeniem, że powietrze nad Jerozolimą jest przesycone modlitwą. Kiedy się siedzi na Górze Oliwnej i patrzy na Jerozolimę, to oddycha się modlitwą miliardów ludzi, Żydów, chrześcijan, muzułmanów, którzy przez 2000 lat co najmniej, Żydzi 3000 lat od czasu, kiedy była świątynia, tam modlą się, zanoszą prośby do Boga. Można by powiedzieć, że ten paradygmat powietrza przesyconego modlitwą odnosi się do Najświętszej Marii Panny w tym znaczeniu, że ona jest, co widać na przykładzie tego hymnu, przesycona tą modlitwą biblijnego Izraela. Przede wszystkim mamy tutaj psalmy. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę Maryję zrozumieć i jeżeli chcemy ją odtworzyć, dotrzeć do niej, to musimy również sięgnąć do tej tradycji modlitewnej, w jakiej ona wyrosła. Modlitwą Maryi na pewno były psalmy. I jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak modliła się Maryja, to trzeba byłoby wziąć do ręki psalmy. Oczywiście nie modliła się po polsku, ale po hebrajsku czy po aramejsku. Nie mamy możliwości, żebyśmy wszyscy te psalmy czytali w mowie, w jakiej one powstały, ale ich ducha, ich treści poznajemy wtedy, kiedy mamy je także w tłumaczeniu i w przekładzie. Do czego zmierzam? Do tego, że aby należycie zrozumieć Nowy Testament, aby go przyjąć, aby zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem, i aby zrozumieć swoje korzenie, to trzeba koniecznie cofnąć się do Starego Testamentu. I taki fragment jak ten, fragment Magnificat, również nam to w pełni uzmysławia. To jest nawiedzenie Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Następne epizody, które znamy, to są narodziny w Betlejem. Ponieważ do Bożego Narodzenia jest jeszcze trochę, nie będziemy dzisiaj w szczegółach zatrzymywać się nad tym epizodem narodzin, ale doskonale wiemy, że on też wymagał od Maryi ogromnej wiary, że musiała udać się do Betlejem razem ze swoim mężem Józefem, bo pochodził z pokolenia Dawidowego i w Betlejem odbywał się spis, tak więc mu towarzyszyła. Ale nie tylko spis przesądził o tym, że udała się do Betlejem. Znali oboje Stary Testament znali zapowiedzi Izajasza i proroka Micheasza i doskonale wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść na świat w Betlejem. Nie tylko dlatego, że jest nowym Dawidem, a pierwszy Dawid z Betlejem pochodził, ale także dlatego, że właśnie w Betlejem w planach Bożych było przewidziane na miejsce narodzin Dawida. Tak więc Bóg tym wszystkim pokierował, że Maryja z Józefem do Betlejem dotarli. I dobrze wiemy, że tam jej wiara znowu została wystawiona na próbę. Że urodziła Jezusa w warunkach, które odbiegają daleko od tych, w jakich przychodzi na świat nawet zwyczajny człowiek. To w Jezusie Bóg stał się człowiekiem, ale w narodzinach Jezusa w Betlejem Bóg stał się niemal ostatnim z ludzi, dlatego że przyszedł na świat w warunkach, w których przychodzą prawdziwie najbiedniejsi. To ogołocenie, z jakim mamy do czynienia w Betlejem, jest niesłychanie wymowne. I na pewno także w okresie świąt Bożego Narodzenia warto na nie zwrócić uwagę. Tym bardziej, że na ogół atmosfera przeżywania Betlejem i Bożego Narodzenia wykracza daleko poza to ubóstwo. Więc Maryja przeżyła także i tę próbę. Zatrzymajmy się nad epizodem, który jest mniej znany, czy mniej przypominany, dlatego że znowu dotyczy specyficznie żydowskiego świata. Ten świat żydowski jest nam dzisiaj obcy. Obcy dlatego, że patrzymy na niego z perspektywy 2000 lat, a po drugie dlatego, że Żydzi, z którymi ewentualnie mamy dzisiaj do czynienia, to nie są wyznawcy Starego Testamentu, tylko to są wyznawcy judaizmu rabinicznego, tego, który się rozwinął w czasach pobiblijnych, równolegle do chrześcijaństwa i bardzo często w opozycji do chrześcijaństwa. Zatem bardzo trudno przez pryzmat współczesnego życia żydowskiego dojść do Maryi, do świętej rodziny, do Jezusa, do tamtych uwarunkowań. Jednak są rzeczy, które rozważyć, albo przynajmniej wziąć pod uwagę powinniśmy. Kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy Maryja urodziła go w Betlejem, to czytamy, gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Tutaj raz jeszcze mamy do czynienia z wiarą Maryi. Autor, czyli święty Łukasz, nie mówi o tej wierze wprost. Mówi o niej pośrednio, ale mówi bardzo dużo. Bo gdy nadszedł dzień ósmy, ósmy dzień po urodzinach dziecka, był dla niemowląt płci męskiej dniem obrzezania. Otóż to obrzezanie nazywało się i nazywa po hebrajsku mila, znak przymierza. Otóż nie potrafimy powiedzieć, jakie są początki tego zwyczaju. Nie potrafimy wytłumaczyć go, zracjonalizować w żaden sposób. Nie ulega jednak wątpliwości, że w całej tradycji biblijnej to jest znak przymierza z Bogiem. To przymierze zawarł Abraham, potem Mojżesz, potem było wielokrotnie odnawiane i Jezus raz jeszcze jest wszczepiony w tradycję swojego narodu. Jeszcze do niedawna, to pewnie też taka ciekawostka, ósmy dzień po narodzinach Jezusa, po Bożym Narodzeniu, przypada 1 stycznia. I być może osoby dorosłe i starsze pamiętają, że 1 stycznia był obchodzony w Kościele jako dzień obrzezania. Później od Soboru Watykańskiego II już zmieniono kalendarz liturgiczny i teraz jest dniem poświęconym Najświętszej Maryi Pani. Tak czy inaczej widać, że Maryja dochowywała zwyczajów swojego narodu. Że postępowała tak, jak postępowali inni, a był to naród Bożego wybrania. Tutaj dowiadujemy się również, że tego dnia nadawano dziecku imię. I tu mamy szczegół, który jest dość dobrze pokazuje, jak napięte, jak różnią nas te sprawy w relacjach chrześcijańsko-żydowskich. Otóż, ponieważ Ewangelie mówią, że obrzezanie połączone jest z nadaniem imienia, to tradycja żydowska odstąpiła od nadawania imienia tego dnia. I dopiero w naszych czasach pojawiły się wśród Żydów tendencje, aby z powrotem to przywrócić i rzeczywiście zostało w dużej mierze w wielu grupach przywrócone. I jest tak, że obrzezanie łączy się z tym, co byśmy nazwali dzisiaj chrzcinami, czyli także nadaniem imienia. Będąc w Ziemi Świętej jeszcze w latach 80. słuchałem takich specjalnych audycji religijnych dla izraelskiego wojska. I jednym z tych autorów audycji, odpowiednik naszych konferencji biblijnych, był taki żydowski historyk i uczony, bardzo znaczący, który nazywa się David Flusser. I David Flusser przekonywał, to wszystko były audycje dla wojska, gdzie powiedzmy taka katecheza wojskowych, przekonywał, że należy z powrotem wprowadzić obrzezanie, połączyć z nadawaniem imienia, bo tak było kiedyś, ale źródła rabiniczne o tym milczą. Wiemy to natomiast, mówił Flusser, z Nowego Testamentu i powoływał się na ten tekst. To taki szczegół obyczajowy. Nas jako chrześcijan interesuje i zastanawia to, że mamy do czynienia z tą świętą tradycją, której Maryja pozostaje wierna. Pozostaje wierna dlatego, że pozostali tej tradycji wierni ci, którzy wyznaczali etapy tej wiary przed nią. Nadała mu imię Jezus. Imię Jezus to po hebrajsku Jeszua. Oznacza to po polsku Pan zbawia. Ten Pan, który zbawia. Więc imię, które ma w sobie ten pierwiastek Boży. I doskonale wiemy, że to imię Jeszua, spolszczone jako Jezus, to jednocześnie wskazanie na funkcję i na przeznaczenie owego dziecięcia, które było synem Maryi. Przeznaczenie Jezusa. W jego imieniu znajduje wyraz jego los, znajduje wyraz to, kim on był i czym miał się stać dla swoich rodaków, a także dla nas. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Raz jeszcze wszczepienie w tę świętą tradycję. Tradycja ta dla nas jest już przebrzmiała, inna, nieznana. Ale pokazuje nam to, że inaczej było dla Maryi. Że jej wiara była zakorzeniona w wierze tych setek pokoleń, które były przed nią. Więc przychodzi z dziecięciem Jezus do świątyni, aby je ofiarować Panu. Tak nakazywało prawo. Aby dokonać tak zwanego wykupu, każde pierworodne płci męskiej, mówiła Księga Wyjścia i Księga Kapłańska w Starym Testamencie, ma być przedstawione Panu, ma być wykupione. Aby przypomnieć, że Bóg wykupił, Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. 40 dni po urodzeniu przynoszono zatem dzieci do świątyni, chłopców do świątyni, a przede wszystkim chłopców pierworodnych, tych, którzy urodzili się jako pierwsi, aby niejako ich odzyskać, bo oni byli traktowani jako własność Pana Boga. A więc by w sposób symboliczny ich od Boga odebrać, a złożyć Bogu przepisane ofiary. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic oraz dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Synogarlica i gołębie to była ofiara, jaką składali najbiedniejsi. Ludzie zamożniejsi mieli obowiązek składania ofiar bardziej wartościowych, bardziej znaczących. Biedni poprzestawali na tych ptakach, które można było kupić dosłownie wszędzie. Tak również u początków ziemskiego życia zachowywała się Maryja. Postępowała tak, jak wszyscy, z którymi żyła, a więc w tej wierze była bardzo solidarna. Moglibyśmy powiedzieć, że patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy, zachowywała się tak, jak karmiła się tymi sokami Starego Testamentu. Ale pewnie i dlatego doczekała się wybrania przez Boga. I jeszcze jeden epizod. Mianowicie ten, który znamy i który właściwie kończy czas Jezusowego dzieciństwa. Pokazuje też rolę Maryi jako matki i pokazuje trudności, czy też wyzwania, jakie stają przed każdym macierzyństwem. Taki dylemat, taką trudność, taki kłopot, jak tutaj Maryja, przeżywa każda matka. Moglibyśmy, wprowadzając ten temat, powiedzieć tak. Matkom wydaje się, że mają dzieci dla siebie. Dopóki te dzieci są bardzo małe, niemowlęta, czy potem jeszcze rosną, to właściwie to dziecko jest traktowane, mówię tu przesadnie, ale po to chyba, żeby oddać, wyrazić istotę tego, o co chodzi, jest traktowane niemal jak własność matki, jak zabawka, jak wielka jej radość. Matka może na dziecku poprzestać, ale żadne niemowlę nie rodzi się po to, żeby całe życie było dzieckiem. Któregoś dnia dziecko zaczyna coraz bardziej rozluźniać swoje więzy z matką. Dla dziecka jest to proces naturalny, dla matki niesłychanie bolesny. Bywa, że bardzo bolesny, że niektóre matki przeżywają to bardzo, bardzo trudno i bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że nie wchodząc dalej w temat, bo na tym się nie znam, ale jakoś to przeczuwam, myślę, że te panie, które są matkami, mogą tu popatrzeć od strony własnych doświadczeń. Doświadczenie Maryi było takie. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Święto Paschy było jednym z tak zwanych świąt pielgrzymich. Przypada oczywiście w marcu albo w kwietniu i co roku udawali się z Galilei do Jerozolimy Józef, Maryja, a wraz z nimi Jezus. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajnym świątecznym. 12-letni chłopiec w Palestynie starożytnej to nie jest 12-letni chłopiec w Polsce na progu XXI wieku. Tamten jest o wiele bardziej dojrzały. Kiedy ma lat 13, przechodzi obrzęd bar mitzwa, który czyni z niego człowieka dorosłego. Do tego stopnia dorosłego, że nie tylko może w synagodze czytać Księgi Święte, nie tylko jest traktowany jako dorosły, ale mając 13 lat i obrzęd bar mitzwa za sobą, może się żenić. Otóż skoro, nie jest tak oczywiście, że każdy 13-latek natychmiast się żeni, ale teoretycznie biorąc może. I praktycznie to w starożytności się zdarzało. Musimy też pamiętać, że w starożytności ludzie żyli krócej niż dzisiaj. Średnia wieku wynosiła od 45 do 55 lat. To była średnia. A zaczynano zatem wszystko szybciej i wszystko szybciej kończono. Tu mamy Jezusa, który ma lat 12. Zatem przestaje już być dzieckiem i będzie mógł samodzielnie wystąpić w synagodze, samodzielnie się modlić, nałożyć na siebie strój modlitewny. Będzie mógł wejść w dorosłe życie. Ale Jezus dokonuje czegoś więcej. Otóż znów Maryja musi przeżyć więcej, niż się spodziewa. Na czym polega to więcej? Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. 12-letni chłopiec już nie pilnował się cały czas rodziców, poza tym rodzice zawsze szli ze swoją rodziną, znajomymi, krewnymi i zawsze sądzono, że dziecko, zwłaszcza takie dorastający chłopiec, że gdzieś jest w pobliżu. Spokojnie zatem wyszli z Jerozolimy. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Ten dzień drogi pokazuje się dzisiaj w Palestynie miejscowość Rama. Ona nazywa się teraz w arabskim świecie, bo jest w arabskiej części, nazywa się Ramalla. Bardzo ładnie położona, na północ od Jerozolimy, mniej więcej 12 km od centrum. I tam był pierwszy postój dla pątników, którzy wracali do Galilei. 12 km od miasta świętego. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. To jest właśnie to więcej, czego Maria się jeszcze nie spodziewała. Jezus zachowuje się nie jak dziecko, które cicho słucha tego, co mają do powiedzenia inni, ale staje się uczestnikiem rozmowy o Bogu, dyskusji o Bogu, dysputy o Bogu, uczestnikiem rozmowy z nauczycielami. Tego się nie spodziewano. Matka może mieć u swojego boku dziecko i nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego właściwie, jak ono się rozwija. Musi wydarzyć się, czy może wydarzyć się coś nieprzewidzianego, żeby i ona zdała sobie sprawę, że rzeczy przybierają zupełnie nowy obrót. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwił się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Rzeczywiście ten wyrzut z pozycji matki, w sytuacji matki, jest jak najbardziej uzasadniony. Na 3 dzień znaleźć 12-letniego chłopca, to musiał być i niepokój, i trud, i ból, i trudno to sobie wszystko razem wyobrazić. W Ewangeliach ten epizod zachował się, chociaż mówiąc prawdę, nie jest to jakiś epizod wychowawczy, nie jest to epizod do naśladowania. Pokazuje nam wyjątkowość Jezusa, która to wyjątkowość stanie się od tej pory jeszcze bardziej częścią losu Maryi. Otóż Jezus nie będzie przystawał do tych schematów, które się zwyczajnemu człowiekowi narzuca. Nie przystawał do nich wraz z poczęciem, nie przystawał do nich przy narodzeniu, nie przystawał do nich wtedy, kiedy dobiega końca jego dzieciństwo, nie będzie przystawał do nich wtedy, kiedy dokona cudu pierwszego, potem kolejnych cudów. Będzie wreszcie źródłem napięć, trudności, wtedy, kiedy będzie stanie się dorosły. Nie będzie przystawał do tych schematów w swoim życiu, w swojej śmierci, w swoim zmartwychwstaniu. Los matki, która jest matką kogoś wielkiego, jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. Dlatego, że chce traktować swoje dziecko jako kogoś zwyczajnego, a jednocześnie ociera się o tajemnicę, której przeniknąć i której sensu przeniknąć nie może. Tutaj też Maryja staje wobec próby wiary. Zwróćmy uwagę, tu nie ma krzyku, tu nie ma awantury, tu nie ma napominania, tu jest skarga. Tu jest próba zrozumienia, dlaczegoś nam to uczynił. Lecz on odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Wierzyć to jedno, rozumieć to drugie. Maryja wierzyła, chociaż część z tego, co przeżywała, było dla niej niezrozumiałe. Otóż na tym polegało jej powołanie, że musiała uwierzyć w rzeczy trudniejsze i bardziej wzniosłe niż to, co była w stanie przyjąć rozumem. Ta wiara Maryi jest przedziwna. Starałem się ją i dzisiaj także ukazać właśnie jako wiarę człowieka zwyczajnego, któremu przyszło się zmierzyć z bogactwem powołania Bożego. Można by powiedzieć, że to tak, jakby próbować zmieścić całą potężną rzekę do jednej małej szklanki. Maryja zdawała sobie sprawę z tego, że to, do czego została powołana, znacznie ją przerasta. A przecież to wszystko przyjęła. I dalsze jej losy zobaczymy w Adwencie. Wtedy, kiedy już dojdziemy aż pod krzyż z Maryją. I zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się w drugi poniedziałek grudnia. To jest 12 grudnia. Bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję Państwu. Ta wspólna refleksja uzmysłowiła nam, tak przynajmniej mam nadzieję, że na drodze wiary Maryja może być przewodniczką zwłaszcza dla tych, którym ta wiara i zrozumienie powinności przychodzą najtrudniej. A na sam koniec raz jeszcze pomódlmy się tym razem w intencji ojca Jankowskiego, o którym powiedzieliśmy na samym początku. Zdrawaś Maryjo, łaskiś Pana Pan z Tobą, błogosławiona naszej wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękuję bardzo i pochwalam Jezus.
Amen.